Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny.
Witam Was w kolejnym odcinku żywiołowych związków. Dziś chcę poruszyć temat straty. I choć jest to temat, który bardzo dawno temu zaplanowałam jako temat, który ma pojawić się w okolicach wszystkich świętych, to mam takie poczucie, że to temat, który dotyczy nas aktualnie w związku z tym, co dzieje się w Polsce w takim aspekcie społecznym, kulturowym i religijnym. I właśnie to jest taki moment, w którym być może w Polsce dotykamy właśnie jakiegoś kawałka straty, bez względu na to, po której stronie tych poglądów jesteśmy. Czym ta strata w ogóle jest? Często nam się kojarzy ze śmiercią, natomiast chcę powiedzieć, że strata to nie tylko śmierć, że strata to jest bardzo szerokie pojęcie, dlatego nie nazywam ją żałobą, choć o żałobie też kilka słów będę chciała Wam powiedzieć. Ale chciałabym, żeby ten podcast był takim podcastem, do którego będzie można wracać w różnych sytuacjach, które będą dla nas właśnie takim przeżyciem straty. Czyli chcę powiedzieć tak ogólnie o stracie, ale w zależności od tego, w jakiej ty jesteś aktualnie sytuacji lub twoi bliscy, spróbuj wyobrazić sobie tę sytuację, w której jesteś, wczuć się w nią, ale też mieć taki pomysł na to, że w różnych momentach, kiedy jest trudno, można tą stratę opracowywać i słuchać kilkakrotnie tego, po to, żeby móc sobie poukładać ten aspekt, ponieważ z doświadczeń moich gabinetowych mam poczucie, że strata jest jedną z trudniejszych rzeczy do opracowania, a jednocześnie bardzo często powtarzającą się sytuacją w naszym życiu, taką sytuacją, z którą nie nauczono nas sobie radzić. A więc strata to nie tylko śmierć, to nie tylko ukończenie życia, ale strata to też utrata relacji, utrata przyjaźni, utrata zaufania, pracy, majątku, naszych wyobrażeń na temat związku, tego jaki on powinien być, naszych wyobrażeń na temat samych siebie, tego jaka ja powinnam być, jaki ja powinienem być. To jest też doświadczenie oczywiście, że śmierci, poronienia, ale też choroby. Doświadczenie rozwodu jest również doświadczeniem tak naprawdę straty wielu różnych rzeczy, o których sobie powiemy. Stratę można rozpatrywać na naprawdę wielu poziomach i w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach dnia codziennego, choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że przeżywając różne emocje właśnie doświadczamy straty. Bo kiedy jesteśmy w pracy i ktoś opowie nam coś przykrego, jesteśmy zwykle oburzeni i sfrustrowani. Rzadko kiedy dochodzimy do takich wniosków, że być może tracimy właśnie relację albo wyobrażenie o tym, że ta relacja miała wyglądać w jakiś sposób, że mieliśmy jakieś nadzieje związane z tą osobą, ale sposób, w jaki wchodzimy w kontakt i zranienia, które się pojawiają, już wiemy i czujemy, że nie zbudujemy tej relacji z tym człowiekiem takiej, jak sobie wyobrażaliśmy. Więc oprócz złości, która się pojawia na zewnątrz, na wierzchu, pod spodem kryje się wiele różnych innych uczuć, jak na przykład smutek. Podobnie dzieje się w relacji z drugą połówką. W różnych momentach, na różnych etapach życia bardzo często dotykamy straty, że ta druga osoba nie myśli tak jak my, nie czuje tak jak my, nie ma takich samych potrzeb jak my, ma inny pomysł na życie, a czasem nam się to totalnie rozjeżdża i musimy się rozstać. Ale żeby móc to jakoś sobie poukładać, to chciałabym poruszyć taki aspekt korzeni, a więc od czego zależy to, jak radzimy sobie z różnymi stratami rozwojowymi. To jest pierwsze pytanie, które trzeba by było sobie zadać i właściwie wrócić, jak to zwykle zapraszam Was, do Waszych doświadczeń z przeszłości, z dzieciństwa, z różnymi ważnymi osobami, a także tymi szkolnymi, nastoletnimi, tak żeby pooglądać sobie tą sytuację. Czy jako dzieci, małe dzieci, byliśmy przygotowani, że strata jest okej? Czy byliśmy przygotowani na to, że kiedy nam coś nie wychodzi, to ktoś koło nas siadał i mówił, wiesz co, tak może być. Czasem nam się różne rzeczy nie udają. Kiedy byliśmy mali i ktoś nas odrzucał, albo mieliśmy takie poczucie, że nie zaprasza nas do zabawy, czy słyszeliśmy bardziej, a z nimi nie warto się bawić, oni nie są okej. Czy ktoś z nas słyszał taki komunikat, że okej, może ci być smutno, czasem tak jest, że trudno nam być z innymi osobami. Myślę sobie, że brakowało nam wszystkim takich doświadczeń i przez to dziś trudno jest nam sobie ze smutkiem radzić, trudno jest nam ten smutek dopuszczać, trudno jest nam go zauważać i akceptować i wchodzimy w szereg różnych działań po to, żeby nie kontaktować się z własnym smutkiem. Oczywiście to nie jest jedyna przyczyna tego, że sobie nie radzimy ze smutkiem i że to zależy od wielu jeszcze innych różnych czynników, o których za moment powiem, ale to jest jeden z tych, które warto rozszerzać i rozpatrywać. Jeśli ktoś słuchał podcastu na temat złości albo pracował na kursie Złość w związku, która nie rani, to doskonale wie, że tam też dokopujemy się do tych różnych uczuć i że one mają tam swoje podwaliny, swoje korzenie i jeśli tym się nie zajmiemy, to trudno jakoś to widzieć i działać szerzej. W związku z tym warto też się zastanowić, czy pokazano nam, jak sobie z tym smutkiem radzić. Czy kiedy się smuciliśmy, to słyszeliśmy, wiesz co, to jest okej, masz prawo się smucić. To może być dla ciebie smutne, czy raczej mówiono nam, nie ma powodu do tego, żebyś się smucił. Daj spokój, przecież to tylko zepsuta zabawka, kupi się nową, albo masz przecież inne. Jak to było u nas? Mówimy o banalnej rzeczy, jaką są zabawki, dla dzieci są one ogromną wartością. Ale też w różnych innych sytuacjach, kiedy już jako starsze dzieci traciliśmy miłość naszego życia, wtedy nam się tak wydawało, czy słyszeliśmy taki komunikat, a jesteś jeszcze taki młody, poznasz jeszcze tyle dziewczyn, a przestań, on nie był ciebie w ogóle wart. Czy słyszeliśmy to, że okej, straciłeś ważną osobę, była dla ciebie istotna. Słyszę, że cierpisz, że bardzo potrzebujesz teraz pewnie tego, żeby o tym chwilę pogadać albo potrzebujesz, żeby popłakać. Właściwie pewnie miałeś jakieś wyobrażenie o tym, że będziecie dłużej razem, jakoś marzyłeś o tej miłości. Raczej nasi rodzice starali się bardzo pocieszać nas, oczywiście mając bardzo dobre intencje i pewnie sami nieraz robimy to względem naszych przyjaciół, naszych dzieci, naszych drugich połówek. Natomiast to nie jest to, co działa, co pokazuje nam, jak się tym smutkiem można opiekować. Innym aspektem, który też jest związany i od czego zależy to, jak sobie radzimy ze smutkiem, są style przywiązania. Króciutko, bo na ten temat można by było zrobić właściwie całe szkolenie, ale style przywiązania to jest taki kawałek, który trochę opisuje w e-booku, jak kochać i być kochanym. Natomiast każdy z nas z naszym rodzicem, z ważnym dorosłym, budował jakiś rodzaj więzi. Wytwarzała się tam więź. O pewnym stylu przywiązania, czyli wyróżniamy 3-4 style, w zależności od tego, na jakim autorze się oprzemy. Ale gdyby w uproszczeniu dużym powiedzieć, o co w tym chodzi, to mamy style bezpieczny i pozabezpieczny. Bezpieczny to taki, w których czuliśmy, że jesteśmy przyjmowani z naszymi trudami, z naszymi smutkami, radościami, złościami, z naszymi różnymi emocjami, które były jakoś trudne, gdzie czuliśmy, że ktoś nam towarzyszy, że odzwierciedla nasze uczucia, że jesteśmy ważni. Natomiast upraszczając, wszystkie te style pozabezpieczne, jak na przykład unikający, lękowo-ambiwalentny, to takie style, gdzie w relacji z dorosłym, z drugim człowiekiem, z mamą, z tatą, czuliśmy, że nie jesteśmy widziani, nie jesteśmy słyszani, że ten dorosły nie podąża za naszymi potrzebami emocjonalnymi, nie ma tego towarzyszenia w tych różnych stanach, odzwierciedlania naszych uczuć. Mogliśmy mieć takie poczucie opuszczenia emocjonalnego. I nie chodzi o zaniedbania, nie chodzi o wychowywanie się w patologicznej rodzinie, nie chodzi o zaniedbania, nie chodzi o wychowywanie się w rodzinie z jakimiś ogromnymi trudnościami, ale o taki kontakt emocjonalny, o to, czy ktoś przy nas był, kiedy było nam trudno, choć i tutaj pewnie wiele osób może odpowiedzieć tak, a gdyby dobrze tam pogrzebać, to okazuje się, że nie. Ale to wątek na zupełnie inne spotkanie. W każdym razie ten styl przywiązania jest niezwykle istotny, jeżeli chodzi o radzenie sobie właśnie ze smutkiem, dlatego że to jest jakiś rodzaj opuszczenia. Jeśli my w relacji z ważną dla nas osobą, jaką była mama czy tata, nie czuliśmy, że nasze emocje są przyjmowane, mogło to się dziać w różnych aspektach, właśnie nawet w takich teoretycznie prostych jak przestań, nie płacz, nie masz powodu, jakoś musisz sobie poradzić, ale też tych porównywaniach do innych ludzi, do innych dzieci i tych trudniejszych momentach, kiedy w domu pojawiał się alkohol, przemoc, nadmiar pracy, wiele dzieci w domu, gdzie trudno o taką możliwość zaopiekowania się wszystkim i wszystkimi, to mogliśmy mieć takie poczucie właśnie opuszczenia emocjonalnego i dorosłości. To doświadczenie, ta utrata czegoś ważnego, to tak jakby ktoś z powrotem włączył nam ten stary schemat. Czyli kiedy dziś zaczynam przeżywać jakąś stratę, na przykład czuję się niesłuchana w związku, czuję się niewzięta pod uwagę w jakiejś relacji, to jeśli nie mam opracowanego schematu z przeszłości, to bardzo możliwe, że w tej realnej sytuacji, w której jestem, gdzie czuję, że ktoś mnie nie słyszy, ktoś mnie nie bierze pod uwagę, mój smutek będzie się bardzo wyraźnie odzywał. I on będzie tym, co jest tu i teraz, co się dzieje w tej relacji i będzie tym echem z przeszłości. I czasem drobna rzecz w relacji, która teoretycznie można by ją nazwać pierdołą, która nie powinna wcale wywołać w nas takiej lawiny różnych uczuć, jakiegoś smutku, sprawia, że zaczynamy bardzo intensywnie to przeżywać. I tak naprawdę czasem nie rozumiemy, dlaczego aż tak mocno dotyka nas coś, co racjonalnie nie powinno. I bardzo możliwe, że to dotyka właśnie jakichś głębszych naszych struktur, naszych trudności, naszych korzeni, gdzieś właśnie z przeszłości, sytuacji, która w jakiś sposób przypomina nam sytuację z przeszłości, ale nasza świadomość nie ma do tego dostępu, ale ciało pamięta, uczucia pamiętają i tworzy się cała przestrzeń przeróżnych uczuć. Od czego jeszcze zależy to, jak sobie radzimy? Trochę powiedziałam, jak opiekowano się tym smutkiem, ale co z nim też robiono? Czy utwierdzano nas, że jesteśmy jak w bańce, w jakiejś iluzji, że zawsze będzie świetnie, że będziemy odnosić sukcesy, że nie jesteśmy bezsilni, że zawsze sobie poradzimy, zawsze damy sobie radę i mogliśmy sobie to robić sami albo nie mieliśmy takich doświadczeń, żeby życie nam przyniosło jakieś większe straty, z którymi musieliśmy się konfrontować, czyli dorosły człowiek, który nie przeżył nigdy żałoby, nigdy nie miał takiej sytuacji, w której doświadczył jakiejś porażki, jeśli chodzi o osiągnięcia, bo jest zdolnym, turbointeligentnym człowiekiem i są takie osoby. Ale to też są sytuacje, kiedy to nasi bliscy albo nasi rodzice robili nam takie rzeczy, trochę wychowując gdzieś pod kloszem, że moje dziecko nie będzie miało takich trudnych doświadczeń teraz w szkole, więc ja je przeniosę do innej klasy, bo przecież ono nie może być narażone na to, że pani odzywa się do niego w taki sposób. Trochę przerysowuję tą sytuację, trochę chcę pokazać, na jakich płaszczyznach może się to dziać. Chodzi mi o takie momenty unikania tego, że musimy się w pewnym momencie naszego życia skonfrontować ze stratą i wybieramy zwykle dobrostan. I czasem to jesteśmy jako dzieci wpuszczani w takie sytuacje przez innych dorosłych, a czasem sami sobie to robimy, więc nie podejmuję walki, nie podejmuję tego lęku, który czuję w nowej sytuacji, chowam się i jednocześnie wybieram sytuacje, w których na pewno sobie poradzę, bo je znam. Więc z jednej strony czuję wtedy jakąś frustrację, że może chciałbym więcej, ale lęk mnie paraliżuje, ale nigdy nie konfrontuję się z tym, że może mi się coś nie udać i jednocześnie chronię siebie w ten sposób przed porażką. Innym sposobem może być to, że ja zaczynam obwiniać inne osoby o to, że coś mi w życiu nie wychodzi, że coś poszło źle. A więc siebie utwierdzam w wyjątkowości, a całe zło przypisuję tej drugiej stronie. Gdyby więc jakoś podsumować, jak sobie radzimy ze stratami, to co powiedziałam, czasem to jest odbijanie się tego echa z przeszłości, z którym sobie nie radzimy albo nie jesteśmy w ogóle go świadomi, nie wiemy, że tam gdzieś nas siedzi i coś by trzeba było z tym zrobić. Czyli utykamy w tym, co nam się przytrafiło i karmimy się trochę poczuciem krzywdy. O poczuciu krzywdy bardzo dużo mówiłam podczas konferencji Rozwód i co dalej, właśnie w rozmowie z Martyną Sierszeń-Bednarek, z którą rozmawiałyśmy o poczuciu krzywdy i przebaczenia, do której Was bardzo serdecznie zapraszam. Tamten wątek bardzo mocno rozwinęłam, rozkładając go rzeczywiście na czynniki pierwsze. Jak sobie radzimy jeszcze inaczej ze stratami? Zaprzeczamy im. Czyli to jest ten wątek takiego utwierdzania siebie w tej wyjątkowości. Na przykład. Czyli żyjemy w iluzji. Rzadko kiedy radzimy sobie tak, że akceptujemy tą stratę. Przeżywamy żałobę, akceptujemy to, że tak może być. Żeby to jakoś zobrazować na przykładzie, przypominam sobie swoje doświadczenie pracy na oddziale neurologicznym, gdzie różni pacjenci z różnymi schorzeniami, problemami, chorobami, po wypadkach, w różnym wieku, bardzo różnie doświadczali straty. Właściwie Praca na tym oddziale konfrontowała mnie codziennie ze stratą drugiego człowieka, z jego sposobem przeżywania tej historii, przeżywania udaru, przeżywania wypadku, uszkodzeń kręgosłupa, niemożności poruszania się, utraty podstawowych umiejętności samoobsługowych. Jednocześnie praca o tyle trudna, że człowiek z jednej strony mógł doświadczać pełni życia i cieszyć się, że ma takie podstawowe rzeczy, a z drugiej strony każdego dnia kontaktować się właśnie ze smutkiem i próbować wspierać te osoby w tej drodze. I to, co zapamiętałam z tej pracy jakoś wyraźnie, to to, że ludzie radzili sobie bardzo, bardzo różnie i wiele rzeczy zależało właśnie od ich też czynników osobowościowych i pewnie tych różnych doświadczeń i sposobów radzenia, które wykształcili sobie w toku całego swojego życia. Więc jedne osoby zamykały się w domach i nie wychodziły z nich latami, oczekując pomocy innych ludzi, choć same miały szansę na to, żeby zacząć funkcjonować inaczej, żeby nawet zacząć chodzić. Natomiast tak utopiły się, utknęły gdzieś w tym poczuciu krzywdy, że nie zrobiły już nic, żeby wyjść ku czemuś lepszemu. I mam takie doświadczenie rozmawiania, bycia z osobami, które utraciły bezpowrotnie możliwość chodzenia i konfrontowały się z tym, że nie ma żadnej nadziei na to, że zaczną kiedyś chodzić. A jednocześnie przy tym wszystkim zadziwiające, zdumiewające, niezwykłe dla mnie było to, jak towarzyszenie im w tym smutku, w tym procesie żałoby owocowało tym, że ten człowiek zaczął organizować sobie życie inaczej, widzieć je inaczej, próbować organizować mieszkanie tak, żeby nie uzależnić się od rodziców, tylko dalej funkcjonować na podobnym poziomie jak do tej pory, bo ta choroba spadła nagle, niespodziewanie. By funkcjonować tak, aby rozwijać dalej swoje zainteresowanie, jak na przykład gra w koszykówkę, czy chodzenie do pracy, by nie zamykać się w domu. I myślę sobie o jakichś ogromnych pokładach, które mamy wszyscy w sobie, ale one przychodzą nie wtedy, kiedy chcemy zablokować to, co się zadziało, zapomnieć, wymazać, natychmiast coś zrobić, wyjść z bezradności, której doświadczamy, ale pojawiają się właśnie wtedy, kiedy pozwolimy sobie na to, co dzieje się w nas, na smutek, na złość, na gniew, na frustrację, na bezsilność. I dopiero po przeżyciu tego pojawia się moment, w którym być może, i też nie dla wszystkich, ale moment, w którym ktoś może powiedzieć: okej, jest tak, co ja w związku z tym mogę zrobić. Można by też zapytać, po co nam w ogóle to przeżywanie tej straty, tak? Z jednej strony sobie myślę, że to jest jakaś świadomość, że życie nie jest bajką i to, co trochę jest mało optymistyczne w tym, ale jest realne, że my uczymy się w życiu obcować z tą stratą, bo doświadczamy jej, właściwie można powiedzieć, prawie że każdego dnia. I im lepiej sobie radzimy w danej sytuacji, tym lepiej poradzimy sobie w kolejnej, która nas konfrontuje właśnie z takim doświadczeniem utraty czegoś. To trochę jak z miłością, że jak raz przeżyjemy to, że ktoś nas zostawia albo kończy się nasza relacja, nawet jeśli to jest z naszej decyzji, to mamy takie poczucie, że następnym razem trochę wiemy, co przeżyjemy. Co nie oznacza, że to nie jest trudne, że mamy jakieś magiczne sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić. Natomiast perspektywa tego, że to się kiedyś skończy, że znamy to, że to jest podobne, że trochę umiemy się z tym jakoś tam obchodzić, sprawia, że nie czujemy się tacy wrzuceni jak na jakąś głęboką wodę, w której nie wiadomo, jak się poruszać i gdzie jest brzeg, żeby móc się uratować. I chcę też powiedzieć, że oczywiście kumulacja tych strat sprawia, że możemy być narażeni na doświadczenie traumy. A więc przeżycie jeden po drugim trudnych wydarzeń, jakimi czasami są poronienia, śmierć albo kumulacja różnych od siebie wydarzeń, ale związanych właśnie z utratami, na przykład śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy, wyprowadzka, utrata przyjaciela, choroba, moja, czyjaś itd., sprawiają, że tych utrat mam tak dużo, że nie jestem w stanie poradzić sobie z intensywnością tego, co na mnie spadło. Czasem to jest tak, że pojawia się to wszystko w jednym czasie, a czasem my sami kumulujemy sobie te straty, nie opłakując ich, bo nie jesteśmy nauczeni i nie dostaliśmy na przykład pomocy w tym, żeby poradzić sobie z tą żałobą, którą przeżywamy. A jeśli o żałobie mowa, to jak ona przebiega? chciałabym w kilku słowach powiedzieć, bo choć z jednej strony etapy żałoby są, myślę, znane wielu osobom, poza tym można je wygooglować i mieć do nich bardzo szybki dostęp, to ja widzę jednak w tym sens. Ale zanim powiem czemu i po co to w ogóle jest, to chcę powiedzieć, że pierwszym takim etapem żałoby jest szok, czyli to jest moment, kiedy nie przyjmujemy do wiadomości tego, co się wydarzyło, zaprzeczamy temu. Później pojawia się złość albo smutek i szukanie winy, jakiś głęboki, przeszywający smutek, płacz, poczucie takiego przygnębienia z taką myślą, że zaraz oszaleję. Może się pojawić też poczucie winy, że coś, co się zrobiło albo że czegoś się nie zrobiło i czasami takie poczucie winy z powodu ulgi, że jeśli choroba naszej bliskiej osoby trwała na przykład długo i się właśnie zakończyła, jak ktoś odszedł, to z jednej strony czujemy ogromny żal ze stratą, a z drugiej strony poczucie winy, że mieliśmy takie wyobrażenie, bo byliśmy wykończeni też cierpieniem, które trwało na przykład bardzo długo. Pojawia się gniew na siebie, na los, na Boga, na kogokolwiek. Czasem utykamy w tym miejscu i szukamy winnego, toczymy procesy, nie jesteśmy w stanie pogodzić się z tym, co się zadziało. I jakby na końcu gdzieś pojawia się też strach. To jest trochę taki lęk o naszą nieśmiertelność, że nasze życie też się kiedyś skończy. I to jest bardzo w teorii, a jednocześnie to, co powiedziałam na samym początku, że strata to nie tylko śmierć, ale to też utrata pracy, majątku, przyjaźni, zaufania, wyobrażeń o sobie, wyobrażeń o innych ludziach, to dokładnie te różne fazy będą przebiegały we wszystkich tych sytuacjach. I kiedyś mi się to wydawało takie pozbawione sensu, no po co mi znać te wszystkie fazy, no dobra, albo wiem, że one są, no i co z tego. Dzisiaj sobie myślę, że robię też z nich użytek, że nauczyłam się z tego korzystać, czyli rozpoznawać, w jakim momencie jestem. Jeśli to jest dla mnie trudny moment, to na którym etapie ja jestem i co mnie jeszcze czeka. Nauczyłam się dawać sobie też rozumienie, że jeśli jestem aktualnie w złości, to nie będę w akceptacji. Że moja złość może trwać, ja trochę nie mam wpływu i kontroli nad tym, żeby przejść bardzo szybko do fazy, która dałaby mi poczucie ulgi i że to, co mi mogłoby przynieść poczucie ulgi w fazie złości, jest wyrażanie jej, ale jednocześnie szukanie takiego szerszego spojrzenia na to, czy ta złość nie sprawia, że ja automatycznie też niszczę siebie. Znajomość tych faz pozwala mi osadzić siebie, gdzie jestem tu i teraz, co mnie czeka, ile mnie jeszcze czeka i godzić się z tym, że aha, okej, znam to, dobra, teraz jestem tutaj, no to nic dziwnego, że tak czujesz, możesz tak czuć rzeczywiście. To jest dla ciebie szok i za chwilę znowu będzie inaczej. I choćbym chciała, to nie przeskoczę tych faz. Uczę się bezradności, uczę się trochę takiej pokory do tego, że nie mam na to wpływu. I wcale to nie jest takie łatwe, bo to proces, który zajmuje czasem wiele lat, żeby móc do tego dojść, ale jest swego rodzaju ukojeniem, które możemy sobie dawać sami. A co się dzieje, kiedy nie dajemy sobie tego ukojenia? Co się dzieje więc z nieprzeżytą żałobą? Oczywiście ma to różne konsekwencje. Jeśli chodzi o związki, to sprawia, że para gromadzi te kryzysy i potem nie do końca wie, z czego biorą się różne konflikty, problemy w komunikacji. I zajmuje się komunikacją, a pod spodem się okazuje, że jest wiele różnych utrat, które doświadczyła w związku na przykład z ciążą, w związku z rodzicami jednymi czy drugimi, jakimiś wyobrażeniami, z pojawieniem się dziecka, które nie są jakoś zaopiekowane i sprawiają, że para jest w danym momencie, a tak naprawdę nieświadomie zupełnie nie wie, kompletnie nie wie, gdzie się znajduje i dlaczego się znajduje w takim miejscu. Kiedy nie przeżywamy żałoby, kiedy nas nie przeżyta, możemy wpadać w nałogi, pracę, gromadzimy te kryzysy, a czasem przy błahych sytuacjach nagle nam się tak wylewa i wybuchamy wszystkim, co jest w nas. Trochę znowu właśnie nie rozumiejąc, o co w ogóle nam chodzi. Ale na przykład utrata przyjaciela, jakaś kłótnia, jakaś błahostka czasami może sprawiać, że dotyka to właśnie takich kawałków, które są gdzieś niezaopiekowane i które można zobaczyć jako szansę do rozwoju, szansę do reparacji, do tego, że można coś z tym zrobić inaczej. Ale potrzeba dużej uważności i zatrzymania się przy tym, żeby móc coś z tym zrobić inaczej. Czasem nieprzeżyta żałoba wiąże się z depresją, która nie jest w ogóle związana właśnie z wcześniejszymi trudnymi doświadczeniami. Jak towarzyszyć komuś w tej żałobie? Bo to jest też bardzo trudne, więc jeśli my nie zostaliśmy nauczeni tego, jak się opiekować smutkiem, to trudno nam też towarzyszyć innym w tym smutku, bo przede wszystkim to nas konfrontuje z tym, że nam ze smutkiem jest niewygodnie. A więc kiedy siada przede mną człowiek i ja mam kłopot albo robię wszystko, żeby swojego smutku nie czuć, a on mi zaczyna mówić o tym, ile trudnych rzeczy się dla niego wydarzyło, jak ktoś zachorował albo coś tam utracił, to nie umiem mu w tym towarzyszyć. Czuję się bezradna prawdopodobnie. Nie za bardzo wiem, co powiedzieć. Czasem nie chcę się z tym człowiekiem spotykać. To są takie błędy, które my popełniamy. Czasem nie chcę z nim gadać, czasem czuję się przemęczona, że w ogóle do mnie pisze, dzwoni, a czasami mam ochotę powiedzieć, no ale przestań, będzie dobrze, czas leczy rany, nie ten, to inny, nie był ciebie wart, znajdziesz sobie kogoś lepszego. Czyli to są takie błędy, których my za szybko pocieszamy albo odwracamy się od drugiej osoby. Czasem pary robią to sobie na przykład po ronieniu, że to jest taki klimat takiej ogromnej utraty dla obu stron, bo to trzeba zaznaczyć, że poronienie nie jest tylko utratą dla kobiety, ale też dla mężczyzny, że w tym związku nie ma osoby, która miałaby wypełnione swoje kubeczki jakby energetyczne po to, żeby dawać sobie wzajemnie wsparcie i oboje są w deficytach i z bezsilności wchodzą w działanie, żeby przetrwać ten trudny czas, żeby poradzić sobie na swój sposób z emocjami i jednocześnie tym samym opuszczają siebie wzajemnie, więc często mimo tego, że to jest traumatyczna sytuacja i można powiedzieć, przecież oni siebie świetnie rozumieją, bo są w tym samym momencie życia, to jest to ogromny kryzys dla relacji. Więc co takiego robić? Jak to robić? Przede wszystkim pozwolić na przeżywanie tego, co jest, bez względu na to, co to jest. Nie zatrzymywanie tego, nie pocieszanie za szybko. Zamiast powiedzieć, będzie dobrze, to mogę powiedzieć, okej, jestem tutaj, wiesz co, też nie wiem, co z tym zrobić, ale mogę ciebie posłuchać, możesz mi opowiedzieć, mogę tu z tobą pobyć, mogę z tobą popłakać, mogę z tobą posiedzieć albo pomilczeć, jeśli chcesz. Możesz mi opowiedzieć o tym, co u ciebie, nie wiem, czy będę w stanie powiedzieć coś mądrego, nie wiem, co mogę ci zaoferować, możesz mi podpowiedzieć, ale jestem gotowa tu być i słuchać. I to jest taka akceptacja i otwarcie się na to, że no okej, jestem, tak? Natomiast nam jest bardzo trudno w takich momentach, bo trzeba być na tyle wewnętrznie silnym, żeby umieć wytrzymać rozpacz tej drugiej osoby, która właśnie przeżywa rozwód, przeżywa śmierć może drugiej połówki, może utratę dziecka, może utratę pracy, może jakiś kryzys rodzinny, finansowy, gdzie jedyne co mamy ochotę powiedzieć, Boże, nie wiem co masz z tym zrobić tak naprawdę. Koszmar, okropna sytuacja. Czasem zaczynamy czuć też złość, tak, nawet za tą osobę, ale to jest taki moment, żeby nie wpaść w tą pułapkę bezradności, czyli za każdym razem, kiedy mam ochotę powiedzieć coś drugiej osobie, poradzić jej, bo mi się wydaje, że ja przeżyłam podobnie i może to jej pomoże, to nie zawsze jest dobry pomysł. Nie wszystkie osoby chcą, żeby im radzić, a nawet jak chcą, to wcale to nie przynosi jakiegoś ukojenia i sztuką jest zatrzymać się w tej bezradności i powiedzieć nawet takie zdanie, trochę czuję się bezradna i mam ochotę zacząć coś robić, żeby poprawić ci humor, żebyś tego nie czuła czy nie czuł, ale wiesz co, może to nie jest dobry pomysł. Powiedz mi, na co ty masz ochotę, może chcesz się przytulić, może chcesz tak posiedzieć. I otwieramy taką przestrzeń, w której możemy się spotkać prawdziwie w uczuciach, które są po jednej i po drugiej stronie. Otwiera to jakiś kawałek prawdy, szczerości o nas, intymności, bliskości, która się zaczyna budować. I oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz ten stan trwał latami, ale mieć też taką uważność, że jednocześnie w takim przedłużającym się stanie powoli tą osobę trochę z tego wyciągać, trochę konfrontować. Że jak ja już widzę, że to już drugi rok, może wcześniej uda mi się zorientować, ale jak już widzę, że to już trwa bardzo długo i ktoś przeżywa rozstanie albo jest w nadziei, że ten drugi wróci, no to może moim obowiązku jest jakoś pokazać wyraźniej, nawet narażając się na jakąś złość po drugiej stronie, wyraźniej to, że to jest utrata i że to jest jakieś marzenie, może życie iluzją po to, żeby się całkowicie nie pożegnać. Czasem możemy zrobić zwykłe rzeczy, jak obejrzenie filmu, pójście na spacer, właśnie przytulenie, czy wspominanie, oglądanie zdjęć. My też tego się bardzo często boimy, że jak zaczniemy oglądać album ze zdjęciami, który dotyczy, nie wiem, osoby, jaką utraciliśmy, to otworzy się jakaś rozpacz, której nie będziemy w stanie przeżyć, udźwignąć, właśnie coś z nią zrobić. A może chodzi o to, żeby nie robić z tym nic. Czasem nic jest bardziej znaczące niż robienie miliona różnych rzeczy, które są tylko w zaprzeczeniu do tego, co potrzebujemy. I czasem to nic jest największym darem, jaki możemy dać drugiej osobie, ale też sobie samemu. I kiedy myślę o związkach, to sobie wyobrażam, że bycie w długoletnim związku to jest pasmo ciągłych, mniejszych, większych utrat. I im bardziej przygotujemy się na to, że one są, będą i one muszą być, żeby nasz związek też mógł stawać się bardziej dojrzały, żebyśmy mogli się urealniać, żeby widzieć siebie prawdziwie, nie idealistycznie, nie tylko siebie nawzajem, ale też siebie samego, to często jednak okazuje się, że nie jesteśmy w stanie tego widzieć w obliczu konferencji, która dopiero co się odbyła w zeszłym tygodniu. Myślę o tym, że rozwód też jest taką serią różnych utrat, które doświadczamy i nie tylko utraty drugiej połówki, ale naszego wyobrażenia o tym, kim my jesteśmy, kiedy jesteśmy w relacji, kim my jesteśmy, kiedy jesteśmy żoną czy mężem. I nie tyle może najboleśniejsza jest utrata tego związku, co utrata wizji samego siebie przez pryzmat tej relacji. Trochę mam takie poczucie, że często kiedy doświadczamy jakiejś straty, utraty, to najbardziej jakoś bolesne jest utrata wyobrażenia o sobie samym. Czasem utrata naszej tożsamości, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwody, to jest właśnie to, co jest najtrudniejsze. Tracę jakąś swoją tożsamość, bo widziałam siebie jako kogoś, kto tworzy jeden związek, który trwa do końca życia. Kogoś, kto nie tworzy rodziny patchworkowej, kogoś, kto nie jest rozwodnikiem i tak dalej, i tak dalej. A więc tracimy jakąś rolę, główną rolę, którą sobie wyobraziliśmy, przypisaliśmy sobie, obsadziliśmy się w tej roli. I to wymaga opłakania, pożegnania takiego wizerunku, który stworzyliśmy sami sobie. Ale jednocześnie, żeby jakoś pozytywnie zakończyć ten odcinek, myślę o tym, że każda utrata jest też szansą. Szansą na to, żeby się rozwijać, trochę jak małe dzieci, które dzięki temu, że poddawane są frustracji, mogą się rozwijać. Bo gdyby nasz rodzic dalej nas nosił, bo tak nam jest przyjemnie, nigdy nie nauczylibyśmy się chodzić. Gdyby dalej nas karmił, nigdy nie nauczylibyśmy się jakiejś samodzielności. Gdyby dalej rozwiązywał za nas różne problemy po to, żebyśmy nigdy nie płakali, nigdy się nie denerwowali, pewnie nie rozwinęlibyśmy się na ludzi, którymi aktualnie jesteśmy. I że to jest szansa, aby widzieć siebie jako coś więcej niż rola, w której się obsadziliśmy, jako coś więcej niż wyobrażenie siebie przez pryzmat kariery, roli życiowej, społecznej, relacji, czasem ciała. I że jawi się trochę takie pytanie na koniec. W takim razie kim jesteśmy, kiedy nie jesteśmy tym, co robimy? I z tym pytaniem chcę Was zostawić do refleksji i tak zakończyć dzisiejsze żywiołowe związki. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.
Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.